podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której rozmawiać będziemy o leczeniu raka piersi. Moim gościem jest doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, liderka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dlaczego na nowotwory piersi choruje coraz więcej młodych kobiet? My przez lata słyszeliśmy, że to jest nowotwór kobiet w wieku starszym, po 50 roku życia. Natomiast niejednokrotnie słyszymy, że ktoś ma raka przed 40 rokiem życia, albo że kobieta właśnie urodziła dziecko i ten nowotwór się pojawił. Tych pacjentek jest rzeczywiście więcej, czy to tylko takie po prostu może być trochę zakłamane i przekazywane przez media te informacje, które no straszą pacjentki?
Myślę, że dalej raków piersi przede wszystkim więcej jest po 50 roku życia, że ta epidemiologia się nie zmieniła w znaczący sposób, a nawet przez to, że społeczeństwo generalnie się starzeje, to będziemy mieć coraz więcej raków piersi u pań po 50, po 60 roku życia. Tym niemniej te raki u młodych kobiet są bardziej spektakularne. I to jest coś, co po pierwsze jest bardziej nieoczekiwane. O ile o tym, że ktoś w okolicach 62, 3, 5 roku życia ma raka piersi, specjalnie nikogo nie dziwi. Tak jak ludzie mają nadciśnienie, jak mają chorobę wieńcową. I to jak gdyby jest w pewnym sensie normą, wpisane w wiek, w to, co, z czym się spotykamy. O tyle, jeżeli dotyka to młodych kobiet, które tak naprawdę no, w życiu na tym etapie zajmują się innymi rzeczami. Zajmują się zakładaniem rodziny, zajmują się karierą zawodową, zajmują się wychowaniem dzieci i nagle spada na nie ten nowotwór, to jest to o wiele bardziej spektakularne, o wiele większe zaskoczenie i przez to jest to jak gdyby bardziej zapamiętywane. Z drugiej strony też u starszych kobiet mamy więcej wczesnych raków piersi, co między innymi wynika z badań przesiewowych, z tego, że jeżeli kobiety regularnie robią mamografię, to mają szansę na wykrycie zmian, które są poniżej 2 cm, które nie są związane z zajęciem węzłów chłonnych. I wtedy w przypadku tego najczęstszego typu raka piersi, czyli hormonozależnego HER2 ujemnego, leczenie polega na niewielkim zabiegu operacyjnym, na krótkotrwałej radioterapii, nabraniu tabletek. Nie ma chemioterapii. To leczenie jest takie mało agresywne i też mało spektakularne.
Też i może często, nikt nie wiedzieć o tym w ogóle.
Często że ktoś w ogóle o tym się nie mówi. Że nie ma chemioterapii, to te kobiety nie tracą włosów, więc to jest mniej zauważalne dla otoczenia. I rzeczywiście mniej się to zauważa, a te młode kobiety no, chorują pewnie bardziej spektakularnie. Więcej jest tych agresywnych fenotypów, na pewno jest więcej chemioterapii podawanej w tej populacji, ponieważ nie ma badań przesiewowych, ponieważ ludzie nie spodziewają się, że mogą mieć raka piersi w takim wieku, to te nowotwory są zwykle wykrywane w bardziej zaawansowanym stadium. No i przez to leczenie jest bardziej agresywne. Ponadto no, te kobiety, one też bardziej funkcjonują w social mediach, one bardziej jak gdyby wymieniają się tymi opiniami, są też bardziej widoczne właśnie poprzez różnego rodzaju grupy, poprzez lobowanie, poprzez funkcjonowanie w różnego rodzaju aktywnościach. Stąd o tym raku piersi u młodych kobiet pewnie mówi się więcej.
A czy u młodych kobiet te nowotwory bywają agresywniejsze, trudniejsze do wyleczenia? Czy jest jakiś
tak,
na przykład rodzaj nowotworu, który częściej występuje u pacjentek
w młodszym wieku? Na pewno u młodszych kobiet występują częściej tak zwane agresywne fenotypy. To znaczy raki potrójnie ujemne, szczególnie w przypadku związku z mutacjami wysokiego ryzyka, przede wszystkim mutacją BRCA1, która jest najczęściej związana z występowaniem raka potrójnie ujemnego, czyli tego najbardziej agresywnego typu raka piersi. Częściej też występują raki HER2 dodatnie, czyli to są te typy nowotworów, które wymagają chemioterapii i które są bardziej agresywne. Są też dane, które pokazują, że o ile rokowanie dla danego typu i dla danego zaawansowania w zależności od wieku nie różni się dla większości typów, czyli rak potrójnie ujemny w danym stopniu zaawansowania rokuje tak samo u młodszych i u starszych kobiet, tak samo rak HER2 dodatni, to okazuje się, że te najmniej agresywne typy raka, czyli raki tak zwane luminalne, receptoro dodatnie HER2 ujemne, gorzej rokują u młodych kobiet. przynajmniej takie są dane historyczne, to być może wynika z faktu, że te nowotwory są bardzo hormonozależne. I u młodych kobiet, u których funkcjonują jajniki, u których naturalnie stężenia hormonów są wyższe niż u kobiet po menopauzie, tak naprawdę one dostają więcej paliwa. Od kilku lat trochę się zmieniły poglądy na temat leczenia raka piersi u młodych kobiet i w tej chwili zdecydowanie częściej stosuje się hamowanie funkcji jajników, czyli wyłączanie tego takiego paliwa. To jest czasowe wyłączanie, zwykle na 5 lat tego dostarczyciela tego paliwa dla nowotworu. I mamy nadzieję, że to przełoży się na jak gdyby zrównanie tych wyników dla młodszych i starszych kobiet, ale w badaniach takich populacyjnych, amerykańskich na przykład wykazano, że jedyna grupa młodszych kobiet, która ma gorsze rokowanie w związku z rakiem, to właśnie są te pacjentki z tymi najmniej agresywnymi typami, które wymagają optymalnej hormonoterapii i być może tej optymalnej hormonoterapii najprawdopodobniej nie dostawały.
A czy pani profesor często słyszy od pacjentek takie pytania albo od ich krewnych, co my robimy źle, co zrobiłam źle, albo co ja mogę zrobić, żeby tego raka piersi nie mieć?
Niestety w większości przypadków raka piersi nie da się uniknąć. Jest oczywiście kilka czynników, które są modyfikowalne. I tutaj na pewno znaczenie ma styl życia, zachowywanie prawidłowej masy ciała, aktywność fizyczna. Trzeba się liczyć z tym, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi. Ciąże generalnie mają działanie ochronne. Kobiety, które mają więcej dzieci, szczególnie, że te ciąże są we względnie młodym wieku, mają mniejsze ryzyko raka piersi. Tym niemniej to są tak naprawdę stosunkowo niewielkie czynniki. Większość raków piersi tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czym jest uwarunkowana. A dodatkowo jest trochę tych raków, to jest poniżej 10% raków, które mają silne uwarunkowania genetyczne, gdzie jeżeli w danej rodzinie jest mutacja wysokiego ryzyka, no to te kobiety mają ryzyko rzędu 60, 70, 80% zachorowania na tego raka piersi na przestrzeni całego życia. Oczywiście w tym przypadku można wykonywać profilaktyczne zabiegi chirurgiczne, usuwać zagrożony narząd, czyli wykonywać profilaktyczną amputację piersi. No ale to już jest takie, powiedziałabym, działanie celowe i no dość, powiedziałabym, konkretne, nic łagodnego. A u takiej przeciętnej kobiety, no ten styl życia oczywiście ma znaczenie, ale to, co przede wszystkim możemy zrobić dla siebie, to jest wczesne wykrywanie. O ile należy przyjąć, że raków piersi będzie coraz więcej, bo tak pokazują dane epidemiologiczne na przykład z Europy Zachodniej, gdzie raków piersi, tak zwanej Europy Zachodniej, gdzie raków piersi jest więcej, zdecydowanie więcej niż w Polsce, a ponieważ no, my się stylem życia upodobniamy, prawdopodobnie również tych raków piersi będzie więcej. Zresztą do czasu pandemii zachorowalność cały czas rosła. W okresie pandemii było mniej rozpoznań, prawdopodobnie nie mniej zachorowań, ale było mniej rozpoznań z przyczyn wiadomo, oczywistych. Mhm. Należy się spodziewać generalnie, że raków piersi będzie coraz więcej i z tym nic nie zrobimy. Ale to, co możemy zrobić, to zamiast wykryć raka 5-centymetrowego, to wykryć raka 5-milimetrowego. I rokowanie jest odpowiednio lepsze. Także te raki mało agresywne, wcześniej wykryte, po pierwsze stanowią naprawdę bardzo niewielkie zagrożenie, jeżeli chodzi o przyczynę zgonu. Niewiele naprawdę jest zgonów z powodu tak wczesnych nowotworów.
A leczenie też chyba tak nie wpływa na jakość życia.
A z drugiej strony leczenie jest bardzo mało agresywne. Na dobrą sprawę, jeżeli ktoś by się bardzo uparł, to można przejść to leczenie bez przerwy w pracy. Jest to oczywiście logistycznie bardzo trudne i prawdopodobnie niemożliwe w ramach publicznej opieki zdrowotnej, ale zabieg operacyjny to tak naprawdę jest drobny zabieg, wyłączenie na jeden dzień, radioterapia w trybie ambulatoryjnym, kilka frakcji, branie tabletek. To tak naprawdę nie musi wyłączyć normalnego funkcjonowania.
No tak, ale to, żeby to wszystko można było przeprowadzić, wymaga wczesnego zgłoszenia się, tak, regularnego badania się.
Tak, i to wymaga
badań. Od lat nikt w Polsce nie wpadł na to, jak można by zachęcać bardziej pacjentki, kobiety do tego, żeby regularnie robiły mamografię. No kobiety się po prostu na to nie zgłaszają z różnych powodów. Boją się i tak dalej. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby to zmienić?
Myślę, że społeczeństwo polskie jest w ogóle trudne do tego, żeby je skłonić do jakichś takich działań, które są wymagane. Ja mam osobiście przekonanie, że najlepszą motywacją jest tak zwana marchewka. I to na przykład powinno się przekładać, wykonywanie regularnych, różnego rodzaju działań prozdrowotnych. To nie jest tylko mamografia, to jest również rzucenie palenia tytoniu, to jest dbanie o prawidłową masę ciała. No szereg działań, które na pewno państwo doskonale znacie, żeby to się przekładało na przykład na niższe składki zdrowotne. Wszyscy płacimy ZUS i jest to dosyć bolesne, że tak powiem, zajęcie, płacenie składek ZUS-owskich. W momencie, gdyby ta składka ZUS-owska dla osoby, która prawdopodobnie mniej będzie korzystała z tych usług, ponieważ dba o swoje zdrowie, inwestuje w to, żeby nie być beneficjentem systemu w przyszłości, no to taka osoba powinna mniej płacić. I jeżeli rzeczywiście ludzie mieliby motywację, to myślę, że przynajmniej u części skłoniłoby to, żeby no, pójście na mamografię to nie jest wielki wysiłek. Jeżeli można z tego skorzystać przy okazji finansowo, myślę, że byłaby to duża motywacja. Ja tylko oczywiście edukacja też, no ale o tym cały czas mówimy. Ja myślę, że trudno jest znaleźć kobietę, która nie słyszała o tym, że należy robić mamografię.
Pani profesor, bo chciałam tylko powiedzieć tutaj, może państwo nie wszyscy wiecie, że mamografię w Polsce można robić po 50 roku życia w ramach takiego screeningu badań przesiewowych w populacji, w grupie kobiet. Natomiast dlaczego mamografia nadal wykonywana jest po tym 50 roku życia, skoro na przykład dane z Krajowego Rejestru Nowotworów za 2020 rok, kiedy, tak jak pani profesor powiedziała, tych wykrytych było i tak mniej, no bo się panie z powodu pandemii nie zawsze zgłaszały na czas, to zachorowalność tej na raka piersi w grupie kobiet między 40 a 50 rokiem życia była tylko nieco niższa niż w grupie o dekadę starszej, tej, która ma prawo do tych badań. Czy to nie jest taka sugestia, że jednak trzeba by było zweryfikować te dane dotyczące właśnie statystyk zachorowalności i dopuścić kobiety po 40 roku życia do wykonywania przesiewowych badań mamograficznych?
Zdecydowanie tak. Te ramy 50-69, które w Polsce obowiązują dla mamografii przesiewowej, no, są oparte na dość starych badaniach, które w tej populacji pozwoliły na wykazanie, że wykonywanie mamografii obniża umieralność z powodu raka piersi. No, czasy się trochę zmieniają. Nasza wiedza się też zmienia. I myślę, że takie dane epidemiologiczne to jest dobra przesłanka, żeby ten temat przemyśleć. Oczywiście objęcie badaniami przesiewowymi szerszej grupy będzie stanowiło większe obciążenie dla budżetu potencjalnie, aczkolwiek tak naprawdę to wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne są długoterminową oszczędnością dla budżetu, ponieważ te zachorowania będą wykryte, bo mamografia nie pozwala zapobiec powstawaniu raka. I to jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że zrobienie mamografii nikogo nie uchroni przed rakiem piersi, ale pozwoli na wykrycie go wtedy, kiedy ten rak jest naprawdę mało istotnym problemem. W związku z tym no jest to pewna inwestycja, która prawdopodobnie nie od razu, ale po latach przełoży się na obniżenie kosztów dla opieki zdrowotnej, no ale doraźnie trzeba tych pieniędzy wydać więcej.
Czyli generalnie środowisko medyczne, środowisko onkologów byłoby za obniżeniem
tego osobiście
wieku.
Zdecydowanie na pewno tak.
Ale kto to powinien w takim razie zgłosić, do kogo, jak to się powinno odbyć?
No ja myślę,
odbyć?
Że no to jest tak naprawdę w gestii Ministerstwa Zdrowia. Ja myślę, że ja bym zaczęła od 45 w górę i również pomyśleć o tym, żeby przedłużyć do co najmniej 75 roku życia. Przyczyną tego, jak gdyby uzasadnieniem dla tego górnego pułapu jest fakt, że panie po 70 roku życia uważa się, że są zbyt schorowane i populacyjnie nie opłaca się już badać tej populacji. Ale średnia długość życia się wydłuża i z drugiej strony mamy wiele pań, które są w bardzo dobrej formie mimo wieku 70+, chodzą z kijami po kilka kilometrów dziennie, czasami kilkanaście, jeżdżą na rowerach, są bardzo aktywne. I myślę, że im należy to udostępnić i umożliwić. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to i tak na tą mamografię się nie zgłosi, ale dla tych, które czują się na siłach, A z drugiej strony to często są panie, które już się badały i mają nawyk badania i po prostu kontynuowałyby, to ja myślę, że to też warto udostępnić. I to jest populacja, w których tych raków piersi jest naprawdę dużo. I tutaj myślę, że korzyść zdrowotna też mogłaby być bardzo duża.
Czyli co powinny w takim razie obecnie zrobić kobiety po 40 roku życia, jeśli chcą być pod opieką, boją się tego nowotworu, no chciałyby mieć go właśnie wykryty we wczesnym stadium, to jak mają, co mają robić?
Znaczy, przede wszystkim oczywiście samobadanie piersi i zachęcam do samobadania, dlatego że to jest najprostsza metoda, każda z nas nasze piersi zna najlepiej. I piersi oczywiście nie są łatwe do badania. Piersi nie są najczęściej są niejednolite, jeżeli chodzi o strukturę i jest tam szereg różnego rodzaju zgrubień, ale my się możemy tego nauczyć, tego jak te nasze piersi, jakie one są, co my tam czujemy. I to, co zacznie, powinno nas niepokoić, to jeżeli pojawi się cokolwiek nowego, jeżeli pojawi się nowe zgrubienie, jeżeli pojawi się jakaś zmiana skórna, jeżeli pojawi się zmiana kształtu piersi, to są rzeczy, które powinny wzbudzić nasz niepokój. Także zachęcam do badania piersi raz w miesiącu. Ponadto tak naprawdę to też powinno być w gestii lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów, którzy powinni te piersi badać. Ponadto istnieje możliwość objęcia opieką poradni chorób piersi, aczkolwiek realia są takie, że poradnie chorób piersi nie są w stanie objąć opieką wszystkich kobiet z obszaru miasta czy województwa. Także one są raczej dedykowane dla tych pań, które mają jakieś problemy z piersiami, dla których ten problem jest trochę trudniejszy niż dla przeciętnej kobiety i które wymagają opieki takiej bardziej specjalistycznej. Tym niemniej, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, to do poradni chorób piersi można się zgłosić.
Bez skierowania.
Bez skierowania. Prawdopodobnie trzeba będzie trochę poczekać na wizytę, jeżeli nie jest to nic pilnego. Jeżeli jest to coś pilnego, to trzeba jasno wyrazić tą, że tak powiem, wolę bycia przyjętym wcześniej i to, że rzeczywiście coś nas niepokoi, ponieważ panie w rejestracji, które nie mają wykształcenia medycznego, zapisują tam, gdzie są wolne terminy i jeżeli to jest zwykła kontrola, to najczęściej nie ma żadnego problemu, żeby ta wizyta odbyła się za 2-3 miesiące. Jeżeli coś niepokojącego w tych naszych piersiach odkryliśmy,
to trzeba im powiedzieć.
Trzeba im po prostu powiedzieć, trzeba zasygnalizować, że coś nas niepokoi, że to wymaga szybszej wizyty i wtedy na pewno to zostanie uwzględnione.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w audycji medycznej. Gościem jest doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, liderka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, badaczka znajdująca się na liście 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda. Witam Panią profesor ponownie.
Witam serdecznie.
Jak długa jest obecnie droga kobiety od podejrzenia nowotworu do momentu, kiedy rozpoczyna leczenie? To pewnie wygląda różnie w różnych placówkach, ale jak to powinno wyglądać tak optymalnie?
Optymalnie, realnie to trzeba mówić o kilku tygodniach. To na pewno nie są 2-3 dni, ale też nie ma takiej potrzeby, żeby to były 2-3 dni. Pakiet onkologiczny przewiduje bodajże 7-8 tygodni na to. Realnie to przede wszystkim trzeba się zgłosić, dlatego że tak jak najlepiej działają leki, które są brane, tak samo najlepiej działa leczenie, które może być zastosowane. Także pierwszy krok, zgłosić się czy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy do poradni chorób piersi, czy do poradni onkologicznej, jeżeli coś nas niepokoi i zgłosić ten problem. Karta DILO założona oczywiście bardzo pomaga, ponieważ ona jak gdyby wymusza pewne terminy i pozwala na czasami ominięcie kolejki, która w innym przypadku może być niestety jakąś tam przeszkodą. No i oczywiście pełna diagnostyka. My stworzyliśmy taką ścieżkę diagnostyki jednodniowej. Kiedyś to było tak, że pacjentka robiła mamografię, oj coś jest w mamografii, a to trzeba by było zrobić USG, a teraz jest coś w USG, tutaj by trzeba w zasadzie biopsję zrobić i tak, że tak powiem, te kółka się kręciły. Teraz to wszystko jest robione jednego dnia. Pacjentka dostaje pakiet skierowań na wszystkie badania, które mogą być potrzebne, te podstawowe badania z zakresu piersi i regionalnych węzłów chłonnych. I wszystko jest wykonywane, wszystko co jest potrzebne, wykonywane jest w ciągu jednego dnia, czyli lekarz radiolog ocenia mamografię, ocenia USG i podejmuje decyzję, czy trzeba wykonać biopsję piersi, czy trzeba wykonać biopsję węzłów. Czasami to są torbiele, które tak naprawdę są zupełnie niegroźne. Czasami to jest po prostu jakieś zgrubienie, które wynika z funkcji tkanki gruczołowej. i także lekarz radiolog jak gdyby podejmuje decyzję, czy to wymaga dalszej diagnostyki, czy jest potrzebna biopsja. Jeżeli jest to zmiana budząca jakieś podejrzenie, wynik biopsji oczywiście trzeba troszeczkę poczekać, ale tak na dobrą sprawę przy dobrej organizacji pracy to może być kilka dni. I wtedy mamy już to rozpoznanie tego raka miejscowo w obrębie piersi, obrębie regionalnych węzłów.
Czyli zanim zapada jakakolwiek decyzja, musi być wynik histopatologiczny, żeby mieć pewność, że na pewno to jest rak i oprócz tego jeszcze wiedzieć, jaki to jest rak, tak? Jaki jest poziom zaawansowania.
Jak go jest dużo, czyli jakie jest jego zaawansowanie. Ponadto oczywiście w przypadku tych bardziej zaawansowanych nowotworów musimy też wykluczyć, czy nie ma przerzutów odległych. Także robi się też badania, kto już jak gdyby następna rundka badań, robi się badania w kierunku przerzutów odległych.
Często pacjenci się denerwują, że tak długo to trwa, że ja już byłam, nie wiem, 2 miesiące temu pierwszy raz, a cały czas ja chcę się pozbyć tego raka jak najszybciej. To, żeby dokładnie zbadać i wiedzieć, w jakim stanie jest ten chory przed zrobieniem czegokolwiek, dlatego to jest takie istotne, żeby te wszystkie badania były zrobione, tak?
To jest taka trochę stara prawda, kolokwialnie mówiąc, albo szybko, albo dobrze. Czasami rzeczywiście są duże naciski i są ośrodki, które operują pacjentki na podstawie opisu USG. Takie postępowanie kończy się tym, że potem jest dużo tak zwanych docinek, czyli konieczności poszerzania zabiegu operacyjnego. Dużo sytuacji, które oznaczają, że nie możemy zastosować optymalnego leczenia. My staramy się bardzo starannie przeprowadzić ten pierwszy etap, żeby rzeczywiście określić dobrze i typ nowotworu, i jego zaawansowanie, i ewentualną obecność na przykład dodatkowych ognisk tego nowotworu, dlatego że to bardzo łatwo jest zacząć leczenie, rozpisać komuś chemioterapię, a potem przychodzi do zabiegu i nie wiadomo, ile usunąć, bo nie zostało sprawdzone, była jakaś zmiana, zniknęła, nie wiadomo, czy to był nowotwór, czy nie, czy ten fragment piersi można zostawić, czy trzeba go usunąć. Także pojawia się szereg pytań przy radioterapii, czy radioterapia jest konieczna na ten obszar, czy nie.
Jakie inne miejsce ewentualnie naświetlać.
Tak, i to są rzeczy, to są informacje, których się już nie odtworzy wstecznie. Stąd jest tak ważne, myśląc o całym leczeniu, żeby rzeczywiście na początku to wszystko ustalić.
Ale czy pacjenci słusznie się denerwują, obawiają, że nie wiem, dostaną w ciągu tych 2-3 tygodni dodatkowych jakichś przerzutów albo choroba będzie zaawansowana
raki
bardziej?
Raki piersi nie rosną generalnie aż tak szybko. Rzadko, naprawdę rzadko widzimy nowotwory rosnące tak szybko, ale wtedy to rzeczywiście ta cała diagnostyka jest przeprowadzana bardzo szybko i wtedy no, też staramy się jak gdyby przeprowadzić pewne procedury poza kolejnością. Bo oczywiście no, przy tym wszystkim, co robimy, to istnieje jakaś tam niewielka kolejka. Jeżeli mam rzeczywiście do czynienia z takim nowotworem bardzo szybko rosnącym, to wszystko jest robione indywidualnie i wtedy rzeczywiście staramy się w ciągu kilku dni rozpocząć leczenie.
Państwo wiecie, że trzeba tutaj szybko i...
Ale w większości przypadków to tak naprawdę kilka tygodni opóźnienia nie ma żadnego znaczenia.
A jak tego, że pacjent się denerwuje
tak,
przez te kilka
oczywiście,
tygodni.
Oczywiście, ale ja myślę, że to jest kwestia rozmowy, wytłumaczenia, ale... Prawda jest taka, że potem się okazuje, że czegoś nie dopatrzono i z tego powodu dużo stracono. Także no nie da się pewnych rzeczy zrobić, przeskoczyć tego progu czasowego i zacząć to leczenie wcześniej.
Ten problem wynika chyba trochę też z tego, pani profesor, że część osób nie ma orientacji, że rak piersi to nie jest jeden rak.
Tak.
Że pierś to jest tylko lokalizacja tego nowotworu, tak. Natomiast on ma różne typy i każdy z tych typów inaczej się leczy. Innymi metodami, innymi lekami i na tym to polega, tak?
Tak, no to są takie problemy korytarzowe, gdzie pacjentki na chemioterapii u nas rozmawiają między sobą i przychodzą, a pani doktor, jej to dała zastrzyki, a mi nie. Ja jestem gorzej leczona, ale te zastrzyki to akurat nie dla tej pacjentki. Także rzeczywiście leczenie raka piersi, no nie jest to, jest to cała gałęź wiedzy. Nie jest to takie proste, jak to było powiedzmy 20 lat temu, że się na wszystko dawało jedną chemioterapię. W tej chwili mamy kilka podtypów, w tym jeszcze są różnego rodzaju niuanse i jest wiele nowych leków celowanych, które poprawiają wyniki leczenia, ale które też wymagają no, coraz szerszej wiedzy i coraz posunięty indywidualizacji tego leczenia.
Cały czas trwają badania w wielu ośrodkach na świecie. Na co teraz czekamy tak naprawdę? Albo na co czekają polscy pacjenci? Może tak zapytam, co już jest gdzieś w świecie wprowadzone. Czy my mamy w tej chwili, wy lekarze, macie dostęp właściwie do optymalnego leczenia każdego rodzaju nowotworu piersi?
Kilka lat temu powiedziałabym, że było prawie bardzo dobrze. W międzyczasie był wysyp nowych leków. Wprowadzanie leku jest to pewien proces, który trwa i który no, niestety ma pewną bezwładność. Od momentu, jak są pokazane wyniki badania, w którym wykazano, że dany lek poprawia wyniki leczenia, to jest pierwszym etapem jest rejestracja leku i W warunkach europejskich na taką rejestrację trzeba liczyć co najmniej około roku. W warunkach amerykańskich to się odbywa szybciej. W Europie EMA niestety działa w niezbyt szybkim tempie. Następnie w wielu krajach rejestracja oznacza refundację. W Polsce niestety nie. To najczęściej nowe leki to są leki drogie. I w Polsce dopiero zaczyna się proces refundacyjny. I ten proces refundacyjny nawet przy bardzo szczęśliwym układzie gwiazd to trwa kolejny rok. A zdarza się, że opóźnienie jest kilkuletnie. Jak mówię, to są leki, które są lekami drogimi, które w budżecie trzeba na to znaleźć dosyć dużą pulę pieniędzy, szczególnie jeżeli to są leki stosowane w częstych odmianach raka piersi. To jest takie pojęcie budget impact, czyli to, jaki to będzie miało wpływ na budżet i te kilkaset milionów złotych trzeba na ten nowy lek wysupłać.
A czy te leki są na nowo badane w Polsce, też poddawane badaniom?
Generalnie
te dane, które z Europy spływają, one są wystarczające dla naszych urzędów?
Generalnie mamy rejestrację, w Polsce obowiązuje europejska, jako że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. W wielu badaniach tak naprawdę ośrodki polskie uczestniczą, ale nie ma możliwości realnej zrobienia takich badań w skali jednego kraju. To są wszystko badania międzynarodowe, robione najczęściej na kilku kontynentach. I na tej podstawie, przy bardzo ścisłych kryteriach oceny tych badań, odbywa się rejestracja, a refundacja odbywa się również na podstawie przedstawienia wyników tych badań. No i oczywiście całego uzasadnienia, dlaczego producent uważa, że ten lek powinien być refundowany, jakie są inne opcje dla danych pacjentów. No i oczywiście przede wszystkim, ile pieniędzy to będzie kosztować. Także to niestety trwa.
Pytam o to też, pani profesor, bo czasami spotykam w internecie, pani pewnie też to widzi, takie apele o pomoc w zbieraniu pieniędzy na leczenie raka piersi. Tam najczęściej nie jest napisane, czy to chodzi o operację, czy to chodzi o chemioterapię, czy dostęp do właśnie jakiegoś leku. I zastanawiam się, czy te apele są uzasadnione i rzeczywiście za leczenie raka piersi w Polsce trzeba płacić? Są takie przypadki,
ja myślę,
że jednak...
że część apeli pewnie jest uzasadniona, aczkolwiek myślę, że tutaj jest dużo nadużyć. Trochę myślę, że też jest nieświadomości ludzkiej, ponieważ ludzie zbierają na leczenie, które tak naprawdę im się należy, ale o tym nie wiedzą.
Czyli trzeba wdrożyć jakieś procedury, żeby dany lek pacjent dostał, tak? Można tak zrobić.
Tak, z drugiej strony pacjentki zbierają na przykład na leczenie chirurgiczne, chcąc się operować w prywatnych ośrodkach, uważając, że w ten sposób będzie lepiej. A tak naprawdę leczenie chirurgiczne raka w piersi jest w Polsce w pełni refundowane i nie ma potrzeby, żeby leczyć się w prywatnych ośrodkach. W zasadzie wszystkie procedury w rozsądnym zakresie mogą być robione w szpitalach, które funkcjonuje na zasadzie umowy z NFZ-em. Także leczenie chirurgiczne praktycznie rzecz biorąc nie wymaga zbierania pieniędzy. Radioterapia jest w pełni refundowana. Jeżeli chodzi o leczenie systemowe, jest kilka leków, których potencjalnie nie ma, które nie są jeszcze refundowane, przede wszystkim tych nowych leków, które jeszcze nie zdążyły uzyskać refundacji. I tutaj są pewnie przypadki, w których to może być uzasadnione, ale z drugiej strony jest też trochę takich leków, czy też procedur, badań, które są pacjentom proponowane, a które niekoniecznie mają dobre uzasadnienie merytoryczne. Jest szereg badań molekularnych na krążące komórki nowotworowe, na wrażliwość na chemioterapię, które tak naprawdę nie mają żadnej wartości klinicznej, które nie dostarczają żadnych istotnych informacji, kosztują dużo pieniędzy. No, niestety jest też nieuczciwość na ten temat i szereg firm, ludzi, którzy wykorzystują ludzką naiwność. Również medycyna niekonwencjonalna, która proponuje często bardzo kosztowne, zupełnie bezwartościowe metody. No, pacjenci tak naprawdę często nie wiedzą, często
próbują się ratować.
Te zbiórki są też organizowane przez ich przyjaciół, przez ich rodziny. Ja myślę, że warto po prostu porozmawiać z kilkoma onkologami i spytać się, co naprawdę jest istotne i czy rzeczywiście są rzeczy, na które te pieniądze warto zbierać. I dowiedzieć się, co im się należy i wiele rzeczy tak naprawdę mogą dostać bez własnego wkładu finansowego.
Ja chcę wrócić jeszcze do tych nowych leków, które się ostatnio pojawiły, między innymi trastuzumab deruxtecan i tucatinib. Czy one są refundowane w tej chwili w Polsce?
Niestety
albo
jeszcze
będą?
Nie, ani jeden, ani drugi. Ptaki ćwierkają,
to
że
są leki dla pacjentek z zaawansowaną czy wczesną
chorobą? To są leki dla pacjentek chorych na zaawansowaną zwanego HER2 dodatniego raka piersi w przypadku obu tych leków. Dodatkowo trastuzumab deruxtecan, czyli TDXD, ma też rejestrację w tak zwanym raku HER2 low, czyli raku, gdzie jest ekspresja HER2, ale nie jest to rak HER2 dodatni. To jest nowsza rejestracja, więc tutaj na pewno proces refundacyjny też będzie później.
One zmienią perspektywę tych pacjentów?
W dużym stopniu tak. Ptaki ćwierkają, że TDXD ma być niedługo refundowane. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy refundacja się pojawi. To rzeczywiście jest lek, który w badaniach klinicznych wykazał się aktywnością, której myśmy wcześniej nie widzieli w raku piersi, gdzie było w stosunku do poprzedniego bardzo dobrego leku TDM1 wydłużenie mediany czasu przeżycia bez progresji było mniej więcej czterokrotne. Zwykle obserwujemy wydłużenie o 50-70%, czasami podwojenie mediany czasu przejścia bez progresji, ale wydłużenie czterokrotne to jest coś, czego myśmy dotychczas nie widzieli. Także lek jest bardzo aktywny i na pewno bardzo nasi chorzy zyskają, jeżeli on się stanie dostępny. Mam nadzieję, że będzie to w najbliższej przyszłości.
Pani profesor jest aktywną członkinią Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej, tak zwane ESMO w skrócie. Niedawno był kongres w Berlinie, na którym pani była. Jakie nowości ten kongres przyniósł? Czy na przykład pojawią się informacje, nowe jakieś wytyczne dla lekarzy, onkologów w stosunku do modyfikacji dotychczas stosowanych terapii w leczeniu raka piersi?
ESMO Breast, czyli to, co się odbywało w Berlinie, nie jest takim typowym kongresem, gdzie są pokazywane nowości. Chociażby z tego powodu, że za chwilę jest ASCO, czyli największa doroczna impreza onkologiczna na początku, przełomie maja i czerwca w Chicago w Stanach. I tak naprawdę większość nowości jest zwykle pozostawiana na ASCO. ESMO Breast jest głównie taką imprezą, która służy podsumowaniom, która służy zebraniu wiedzy, krytycznemu podejściu, pewnym podsumowaniom, pewnym tworzeniu pewnych hipotez. Bardzo dobra impreza edukacyjna, gdzie eksperci najwyższej klasy przedstawiają nie tylko dostępne dane, ale również swój punkt widzenia, swoją interpretację tych badań i swoje perspektywy, jak gdyby tego, co będzie się działo w przyszłości w tym raku piersi. I myślę, że to jest przede wszystkim podstawowa wartość tego właśnie kongresu. A na takie duże nowości to chyba musimy poczekać na ASCO.
A na tym ASCO czego się można będzie spodziewać? Jakichś nowych terapii?
Tak, na pewno, bo na ten temat jest informacja prasowa, tak zwany press release. Będzie nowy inhibitor CDK4-6 w leczeniu wczesnego raka piersi. Badanie Natalii, którym oceniano zastosowanie rybocyklibu we wczesnym raku piersi, jest wiadomo już, że jest badaniem pozytywnym, to znaczy wykazano korzyść zastosowania rybocyklibu we wczesnym raku piersi. Na teraz jedynym preparatem, dla którego udowodnione było to działanie we wczesnym raku piersi, był abemacyklib, na którego refundację oczekujemy, który ma rejestrację w tym wskazaniu. No i teraz już wiemy na podstawie tej informacji prasowej, która została oficjalnie udostępniona przed kilkoma miesiącami, wiemy, że jest różnica na korzyść leczenia rybocyklibem. Nie wiemy, jaka duża, ponieważ to
badanie
będzie pokazane na ASCO, ale myślę,
że to byłoby przełomowe dla wielu pacjentek.
Myślę, że to będzie przełomowe, leczenie? Tym bardziej, że rybocyklib jest lekiem dobrze stosowanym. Dobrze tolerowanym i myślę, że abemacyklib niestety posiada pewne wady związane z jego toksycznością i myślę, że będzie to na pewno łatwiejsza opcja w leczeniu niż abemacyklib. Drugie ważne badanie, na które czekamy, to jest badanie, którym porównano zastosowanie tychże inhibitorów CDK4-6, które w zaawansowanym raku piersi są standardem. Ale toczy się dyskusja, czy one powinny być stosowane w pierwszej linii, czy od razu po rozpoznaniu zaawansowanego raka piersi, czy najpierw u niektórych pacjentek można zastosować samą hormonoterapię, a dopiero w drugiej linii dodać ten inhibitor CDK4-6. Będą pokazane wyniki badania SONIA. To jest badanie holenderskie, w którym porównano właśnie zastosowanie hormonoterapii skojarzone z inhibitorem CDK4-6 w pierwszej i drugiej linii leczenia. I w tym momencie będziemy mieć jednoznaczną odpowiedź, czy tak naprawdę czy można czekać do drugiej linii, czy jednak wszyscy pacjenci powinni otrzymać to leczenie w pierwszej linii leczenia.
I to oprócz nowych leków, nowych możliwości dla pacjentów z rakiem piersi, także coraz więcej ośrodków dba o tą jakość życia, o to, żeby właśnie pacjentki nie traciły włosów, żeby pacjentki nie miały powikłań w postaci polineuropatii, czy żeby nie pojawiały się no po prostu też depresje i różnego rodzaju problemy. Pani profesor na swoim oddziale też realizuje takie projekty, prawda? Programy
leczenie
dla pacjentów.
Raka piersi jest leczeniem kompleksowym. Choroba to zresztą to nie jest tylko to dolegliwość fizyczna. Choroba to jest złożone zjawisko, które składa się nie tylko to soma, ale również psychę, również nasze życie społeczne. No i jeżeli chcemy dobrze leczyć, to trzeba zabezpieczyć wszystkie aspekty, więc to nie tylko jest kwestia dania skutecznej chemioterapii, ale zabezpieczenia maksymalnego przed działaniami niepożądanymi na tyle, na ile to jest możliwe. I tutaj między innymi jest kwestia zabezpieczenia przed utratą włosów za pomocą czepków chłodzących, czy zabezpieczenia przed neuropatią za pomocą rękawiczek uciskowych, rękawiczek chłodzących, ale również dobra informacja, dobre przygotowanie takie informacyjne pacjentów na temat tego, czego mogą się spodziewać. Ta chemioterapia to jest często taki strach, który ma wielkie oczy i im więcej tym pacjentom powiemy, im lepiej przygotujemy na to, co się może wydarzyć, tym oni sobie potem z tą sytuacją lepiej radzą. Mamy też rozbudowany kontakt z naszymi pielęgniarkami. Wszystkie pacjentki doskonale znają numer telefonu do nich, kontaktują się z nimi regularnie. One udzielają porad w bardzo szerokim zakresie informacji, od bardzo banalnych do bardzo skomplikowanych problemów, czasami przy pomocy lekarzy. Także to jest bardzo ważne. Współpracujemy z psychologami, z dietetykami, z rehamenadżerem, który pomaga w rozwiązaniu tych wszystkich problemów pozamedycznych, a życie to właśnie nie sama choroba, ale to również jest praca, to jest dom, to jest kwestia zajmowania się rodziną, kwestia różnego rodzaju świadczeń. Także staramy się zadbać o to wszystko i przez to ułatwić tym naszym pacjentom przejście przez to leczenie. I to również jest pewnie mechanizmem, który powinien skłaniać do tego, żeby się mniej bać tego rozpoznania tego raka, że to leczenie nie musi być aż takie straszne. Zresztą nasze pacjentki, jak się z nami żegnają, to zwykle mówią, że one lubiły przychodzić na nasz oddział, że tam się dobrze czuły. My organizujemy różnego rodzaju aktywności, również w sensie warsztatów, jakichś robótek, działalności artystycznej. Staramy się, żeby to nie kojarzyło się tylko z tym smutkiem, ale również z takimi drobnymi momentami radości, przyjemności. Żeby ten stres był jak najmniejszy ta radosna strona życia, pogodna, jednak mimo wszystko też była obecna.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, liderka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, była moim gościem. Dziękuję jeszcze raz pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.